wiara a modlitwa. W Rzymie około 455 roku zmarł Tiro Prosper, chrześcijański teolog świecki, mający żonę i dzieci, znany bardziej jako święty Prosper z Akwitanii. Był on między innymi sekretarzem papieża Leona Wielkiego. Pozostawił po sobie szereg cennych dzieł teologicznych. Wymieniał także listy ze świętym Augustynem na tematy różnych trudnych kwestii wiary. W jednym z takich listów znalazło się słynne adagium, które przytacza m.in. katechizm Kościoła katolickiego, a mianowicie lex orandi, lex credendi. Nie jest łatwo zwięzłość języka łacińskiego wiernie oddać po polsku. Niemniej jednak to łacińskie zdanie lex orandi, lex credendi można przetłumaczyć w ten sposób, że jak się modlisz, tak wierzysz. Można odwrócić szyk zdania i powiedzieć także zgodnie z prawdą. Jaka jest twoja wiara, taka będzie twoja modlitwa. Chodzi o to, że pomiędzy wiarą a modlitwą chrześcijanina zachodzi tak samo ścisły związek, jak w przypadku sakramentów, o których mówiłem tydzień temu. W tym przypadku ten związek jest jeszcze bardziej widoczny, jeszcze bardziej rzucający się w oczy. Z tego bowiem, jak kto się modli, można wiele wywnioskować o jakości jego wiary. Czasem wystarczyłoby przypatrzeć się tak prostej i codziennej czynności, jaką jest przeżegnanie się. Dla przykładu, szybki, niedbały gest przypominający odpędzanie natrętnego owada sprzed swojej twarzy albo wygrażanie sobie pięścią przed nosem może wskazywać, że w ten akt wkradła się już bezmyślność i rutyna, że za czynnością kreślenia na sobie znaku krzyża już nie idą słowa najprostszej z modlitw w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na czym więc polega ten ścisły związek modlitwy i wiary? Dlaczego one wzajemnie się warunkują, jak mówią o tym przytoczone słowa świętego Prospera z Akwitanii, lex orandi, lex credendi? By odpowiedzieć na to pytanie, należy wpierw wyjaśnić, czym jest modlitwa. Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że cokolwiek powiemy na ten temat, to i tak nie wyczerpie to tematu, gdyż modlitwa, tak samo jak omawiane przed tygodniem sakramenty święte, jest tajemnicą. To znaczy taką przestrzenią doświadczenia duchowego, które nie tyle da się zrozumieć, wyjaśnić, ponazywać za pomocą pojęć, lecz po prostu jest rzeczywistością, w którą trzeba wejść, pozwolić się przez nią zagarnąć i pociągnąć na głębie. Dlatego to, czym jest modlitwa, najlepiej poznaje ten, kto się po prostu modli, kto wchodzi w zażyłość z Bogiem, gdyż to stanowi istotę modlitwy, owa zażyłość z Bogiem. Czwarta część katechizmu Kościoła katolickiego w całości poświęcona jest problematyce modlitwy. Znajdujemy tam kilka określeń, czym modlitwa jest. Są to określenia zaczerpnięte od mistrzów duchowych. I tak święta Teresa od Dzieciątka Jezus uczy, że modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i w radości. Podobnie święty Jan Damasceński pisze, że modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Na tej podstawie katechizm ostatecznie stwierdza, że modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i z nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. To szczególne przymierze miłości dziecka Bożego z Jego nieskończenie dobrym Ojcem, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, wpisuje się we wrodzoną człowiekowi potrzebę zwracania się ku nieskończoności, która sprawia, że człowiek zasadniczo różni się od jakichkolwiek zwierząt. Zwierzę przecież nie przejawia żadnych zainteresowań religijnych. Natomiast u człowieka modlitwa jest jednym z najważniejszych wymiarów kultury, do tworzenia której zdolny jest jedynie gatunek Homo sapiens. Można więc powiedzieć, że skoro człowiek jest Homo sapiens, to tym samym jest Homo orans, czyli istotą ludzką modlącą się. Spośród ziemskich stworzeń tylko człowiek, jako istota rozumna i wolna, a przy tym zdolna kochać, potrafi się modlić, czyli z miłością, z zaufaniem i szacunkiem odnosić się do tego, którego wprawdzie nie widzi i nie dotyka fizycznie, ale którego bliskości jest pewien dzięki łasce wiary. A wiara sama w sobie jest głębokim przeświadczeniem, wprost pewnością, że Bóg jest i że jest miłością. To przeświadczenie nie jest oparte wyłącznie na oczywistości prawdy. Ta oczywistość ma swoje podstawy w poznaniu rozumowym, posługującym się na przykład fizycznymi dowodami. Wiara natomiast bazuje na zaufaniu do autorytetu Boga. Inaczej mówiąc, wierzę nie dlatego, że tak mi dyktuje mój rozum, czy wskazują na to jakieś namacalne dowody, ale wierzę dlatego, że Bóg tak o sobie mówi, więc ja mu w duchu szacunku dla Jego majestatu i pokornego posłuszeństwa ja mu ufam. Ja przyjmuję w duchu posłuszeństwa to, że tak właśnie jest. A skoro człowiek przyjmuje prawdę o istnieniu Boga, który jest miłością, to tej miłości szuka. W niej pokłada swą nadzieję i pragnie jej doświadczyć. Właściwą zaś do tego drogą jest modlitwa. Nie chodzi więc o modlitwę jako rozmowę, jak ją zwykle się określa. Słowa, które w rozmowie, w dialogu odgrywają kluczową rolę, w modlitwie mają znaczenie ważne, ale mimo wszystko wtórne. Podobnie jak w miłości. Ważniejsze od wzniosłych słów i zapewnień o tym, że się kogoś kocha, jest po prostu bycie z nim w różnych sytuacjach zawsze, aż do śmierci. To trwanie kochającego przy kochanym odbywa się nierzadko bez słów, nawet w milczeniu. Miłość przecież wyraża się przede wszystkim w obecności, w darze osoby dla osoby. I dokładnie ta sama prawidłowość dotyczy modlitwy. Człowiek jednak potrzebuje swoje stany duchowe i uczuciowe wyrażać słowami, dlatego nie lekceważymy słów w modlitwie, ale też ich nie przeceniamy. Jeśli więc w modlitwie są słowa, to raczej po to, aby ułatwić sobie podtrzymanie świadomości tego, z kim się spotykam i tego, że ja, ułomne stworzenie, ludzki proch, staję przed majestatem samego Boga, który mnie i cały ten wspaniały świat jednym słowem powołał do istnienia. I właśnie ta świadomość przebywania w obecności Boga to sam akt żywej wiary. W modlitwie więc nie chodzi o mnożenie słów. Przed takim sprowadzaniem, redukowaniem modlitwy do recytowania formuł i perswadowania Bogu, co jest mi potrzebne i jak mi jest źle, przestrzegał sam Pan Jezus, mówiąc: gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Zamiast tego Pan Jezus zaleca, by w ciszy swego mieszkania, a więc bez niepotrzebnego hałasu, zwracać się do Ojca w niebie, który widzi w ukryciu. Nawiązując do przywołanego na wstępie powiedzenia świętego Prospera z Akwitanii, lex orandi, lex credendi, wypada teraz powiedzieć, że jeżeli chrześcijanin szczerze wierzy, iż Bóg jest blisko niego i pozwala mu niejako uczestniczyć we wszystkim, co robi i myśli na co dzień, to w sposób spontaniczny, bez jakiegokolwiek wyznaczania sobie czasu i miejsca, człowiek będzie doświadczał jego obecności. Ku niemu spontanicznie będzie kierował swoje myśli i uczucia. Jednym słowem, będzie z Bogiem dzielił całe swoje życie, nawet gdyby nie wypowiedział jednego zdania. Liczy się bowiem wewnętrzne nastawienie wiary i miłości. Na tej podstawie można powiedzieć, że rozwój modlitwy polega na przechodzeniu od życia modlitwy, czyli od formuł, postaw, wyznaczonego czasu i miejsca, do modlitwy życia, a raczej do modlitwy całym swoim życiem, każdym oddechem, a nawet każdym uderzeniem serca. Im głębsza wiara, że Bóg jest, tym większa potrzeba doświadczenia w sobie Jego miłującej obecności. Z kolei im bardziej chrześcijanin modli się, zwracając do Boga, wszystko jedno, czy sercem, uczuciami, myślami, czy tylko prostymi słowami, tym samym będzie odczuwał obecność Boga i Jego wszechogarniającą miłość. Jego wiara będzie się umacniać, a modlitwa stawać żywiołem, pasją, a przy tym praktyką nieustanną, do czego wzywa święty Paweł apostoł, prosząc mieszkańców greckiego miasta Tesaloniki: nieustannie się módlcie. Jeśli natomiast chrześcijanin traktuje modlitwę jako pewnego rodzaju obowiązek i odczuwa ciężar, ilekroć w duchu przyzwoitości staje do modlitwy, do tego swojego pacierza, to znak, że jego wiara jeszcze się nie wydoskonaliła, że może jest zaledwie zalążkowa albo karłowata. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak wytrwale i pokornie razem z apostołami wołać: Panie, naucz nas się modlić. A wtedy z pewnością modlący się zostanie napełniony Duchem Świętym, który przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.